Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Book of Why, napisana przez Judeo Perla we współpracy z Daną McKenzie, to popularno-naukowe wprowadzenie do współczesnej nauki o przyczynowości. Jej centralne pytanie brzmi nie tylko, czy dwa zjawiska występują razem, lecz czy jedno rzeczywiście wywołuje drugie. Perl, laureat Nagrody Turinga, jeden z pionierów sztucznej inteligencji, pokazuje, dlaczego sama statystyka oparta na korelacjach przez długi czas nie potrafiła odpowiadać na pytania o skutki leczenia, polityki publicznej czy ludzkich decyzji. Autorzy przedstawiają historyczne źródła tego ograniczenia, a następnie omawiają język modeli przyczynowych, diagramów strzałkowych i rozumowania kontrfaktycznego. Książka ma ambicje połączyć filozoficzne pytanie o dlaczego z konkretnymi narzędziami matematycznymi. Nie jest podręcznikiem rachunku prawdopodobieństwa, choć miejscami wymaga skupienia. Jej celem jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o danych, nauce oraz możliwościach AI. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, drabina przyczynowości oddziela obserwacje od działania i wyobrażenia. Perl porządkuje pytania o świecie za pomocą trzystopniowej drabiny przyczynowości. Pierwszy poziom, obserwacja, dotyczy tego, co zwykle robi analiza danych, czyli wykrywania regularności typu osoby przyjmujące lek częściej zdrowieją. Na tym szczeblu można przewidywać, ale nie wiadomo jeszcze, czy lek spowodował poprawę, czy pacjenci różnili się od pozostałych już przed terapią. Drugi poziom. Działanie. Pyta o skutek interwencji, co stanie się, jeśli celowo podamy lek. To różnica między zauważeniem związku a zmianą jednego elementu rzeczywistości. Trzeci poziom. Wyobrażenie. Obejmuje pytania kontrfaktyczne. Na przykład, czy konkretny pacjent wyzdrowiałby, gdyby nie otrzymał leczenia. Według Perela właśnie ten poziom umożliwia sensowne rozważanie odpowiedzialności, żalu, winy i indywidualnych decyzji. Drabina jest ważna, ponieważ pokazuje ograniczenia modeli uczonych wyłącznie na historycznych danych. Z danych obserwacyjnych nie wynika automatycznie odpowiedź na pytanie o interwencję. A odpowiedź o średnim efekcie interwencji nie rozstrzyga jeszcze losu konkretnej osoby w alternatywnej wersji wydarzeń. Autorzy przekonują, że nauka potrzebuje jawnego przejścia między tymi poziomami, zamiast traktować je jako odmiany jednego problemu statystycznego. Po drugie, diagramy przyczynowe ujawniają założenia ukryte za analizą danych. Najbardziej praktycznym językiem książki są diagramy przyczynowe, nazywane też skierowanymi grafami acyklicznymi. Strzałki nie oznaczają tu zwykłej współwystępowalności, lecz przyjęte hipotezy o kierunku wpływu. Dzięki temu badacz musi wyłożyć na stół, co według niego poprzedza dane zjawisko, co jest jego skutkiem, a co może oddziaływać na oba elementy naraz. Perl podkreśla, że model przyczynowy nie powstaje z samych danych. Wymaga wiedzy dziedzinowej, teorii oraz krytycznej dyskusji nad założeniami. To nie jest wada, lecz uczciwe odsłonięcie tego, co i tak jest obecne w każdej interpretacji wyników. Książka wyjaśnia różnicę między łańcuchem, wspólną przyczyną i koliderem. Jeśli zmienna jest wspólną przyczyną badanej ekspozycji i wyniku, jej pominięcie może tworzyć pozorny związek. Jeśli natomiast kontroluje się zmienną będącą wspólnym skutkiem dwóch przyczyn, można sztucznie wytworzyć zależność, której wcześniej nie było. Diagram pozwala więc rozstrzygać, których zmiennych nie wolno ignorować, a których nie należy mechanicznie uwzględniać w regresji. W tym sensie narzędzie Perela zastępuje ogólną radę, by kontrolować jak najwięcej, bardziej precyzyjną zasadą kontrolować tylko to, co uzasadnia struktura przyczynowa. Po trzecie, konfundacja i kryterium tylnej ścieżki wyjaśniają, kiedy korelacja wprowadza w błąd. Jednym z głównych problemów analizowanych w książce jest konfundacja, czyli sytuacja, do której obserwowany związek między X i Y jest częściowo lub całkowicie skutkiem innych przyczyn. Klasyczny przykład dotyczy badań zdrowotnych. Jeśli osoby wybierające określoną terapię różnią się od innych wiekiem, zamożnością, ciężkością choroby albo dostępem do opieki, proste porównanie wyników terapii może być mylące. Perl odróżnia tu prawdopodobieństwo obserwacyjne pytające o wynik wśród osób, które miały X, od prawdopodobieństwa interwencyjnego pytającego o wynik po celowym ustawieniu X. Ta różnica jest sednem zdania, że korelacja nie jest automatycznie przyczyną. Diagramy prowadzą do kryterium tylnej ścieżki. Doblu uproszczeniu, aby oszacować wpływ X na Y, trzeba zablokować drogi, które zaczynają się strzałką wchodzącą do X i przenoszą zakłócający wpływ do Y. Wspólne przyczyny często należy uwzględnić, lecz nie wolno kontrolować mediatorów leżących na interesującym szlaku działania ani koliderów, które mogą otworzyć fałszywą ścieżkę. Prol pokazuje też rolę randomizacji. Losowy przydział leczenia zrywa typowe powiązania między terapią a wcześniejszymi cechami uczestników. Jednak książka broni tezy, że tam, gdzie eksperyment jest niemożliwy, nieetyczny lub niepraktyczny, dobrze uzasadniony model przyczynowy może pozwolić wydobyć użyteczną wiedzę również z danych obserwacyjnych. Po czwarte, do calculus formalizuje pytanie o skutki interwencji bez prostego utożsamiania ich z danymi. Ważnym osiągnięciem przedstawionym w The Book of Why jest do calculus. Formalny język służący do przekształcania pytań o interwencję. Zapis do X oznacza, że zmienna X została celowo ustawiona na określoną wartość, a nie tylko zaobserwowana. To pozornie niewielka różnica notacyjna wymusza zasadniczą zmianę rozumowania. Gdy analizujemy fakt, że ktoś palił, pytamy o świat, w którym palenie współwystępowało z wieloma cechami tej osoby. Gdy pytamy, co nastąpi po do X, odcinamy zwykłe przyczyny X i badamy konsekwencje samej interwencji w modelu. Prol przedstawia reguły, które pozwalają ustalić, czy taki efekt jest identyfikowalny na podstawie dostępnych danych i założeń zapisanych na diagramie. Szczególnie istotne jest to, że metoda nie obiecuje odpowiedzi zawsze. Jeżeli niezmierzone czynniki zakłócające pozostawiają nierozróżnialne wyjaśnienia danych, uczciwą odpowiedzią jest brak identyfikowalności. To odróżnia podejście Perella od bezrefleksyjnego stosowania algorytmów, które zawsze zwracają liczbę. Autorzy omawiają również przypadki, w których obserwacje mogą wystarczyć mimo ukrytych zakłóceń, jeśli struktura pośrednich mechanizmów spełnia określone warunki. Dla czytelnika nietechnicznego najważniejsza lekcja brzmi: dane nie mówią same, a poprawne pytanie przyczynowe wymaga zarówno informacji empirycznej, jak i jawnego modelu procesu, który te dane wytworzył. Na koniec, rozumowanie kontrfaktyczne wyznacza granicę między statystyką a ludzkim pojmowaniem odpowiedzialności. Najwyższy szczebel drabiny przyczynowości dotyczy kontrfaktów, czyli twierdzeń o tym, co stałoby się w alternatywnym przebiegu tych samych zdarzeń. Pytanie, czy pacjent wyzdrowiałby bez leczenia, jest trudniejsze niż pytanie o przeciętny efekt terapii w populacji. Wymaga bowiem połączenia informacji o rzeczywiście zaobserwowanym przypadku z modelem mechanizmu, a następnie wyobrażenia sobie zmiany jednej przyczyny przy zachowaniu istotnych cech danej osoby. Perl traktuje tę zdolność jako fundamentalny element codziennego myślenia. Na niej opierają się sądy o tym, czy można było zapobiec szkodzie, czyja decyzja miała znaczenie oraz czy ktoś ma podstawy do żalu. Książka argumentuje, że klasyczne modele statystyczne nie opisują takich pytań wprost, ponieważ operują rozkładami obserwacji, a nie alternatywnymi wersjami jednego przypadku. Modele strukturalne i diagramy przyczynowe mają dostarczać brakującej semantyki. Wątek ten prowadzi do ambicji dotyczących sztucznej inteligencji. System rozpoznający wzorce może sprawnie działać na poziomie obserwacji, lecz AI zdolna do wyjaśniania decyzji. Planowania interwencji i oceniania hipotetycznych skutków potrzebuje reprezentacji przyczynowych. Autorzy nie twierdzą, że obecne modele automatycznie osiągają ludzkie rozumienie, lecz wskazują formalne narzędzia konieczne, by w ogóle podejść do tego celu. Podsumowując, The Book of Why warto polecić czytelnikom zainteresowanym statystyką, medycyną, ekonomią, naukami społecznymi, polityką publiczną i sztuczną inteligencją, ale także każdemu, kto regularnie spotyka się z medialnymi wnioskami wyprowadzanymi z danych. Nie wymaga zaawansowaną znajomością matematyki, choć osoby oczekujące wyłącznie lekkiej popularyzacji mogą uznać niektóre fragmenty formalne za wymagające. Największą korzyścią z lektury nie jest gotowa recepta na każde badanie, lecz trwała zmiana w sposobie formułowania pytań. Czy chodzi o przewidywanie, o efekt świadomego działania, czy o ocenę tego, co mogło wydarzyć się inaczej? Perel uczy, że pomieszanie tych pytań prowadzi do błędnych wniosków nawet wtedy, gdy obliczenia są poprawne. Na tle książek popularnych o danych wyróżnia ją to, że nie ogranicza się do ostrzeżenia przed myleniem korelacji z przyczynowością. Przedstawia pozytywny program diagramy przyczynowe, rozróżnienie obserwacji i interwencji, zasady radzenia sobie z konfundacją oraz formalny język do kalkulusu. Zarazem uczciwie wynika z niego, że bez uzasadnionych założeń nie każdą odpowiedź da się wydobyć z danych. To ważne ograniczenie, a nie słabość metody. Książka miejscami łączy historię idei, polemikę i techniczne wyjaśnienia nierówno, ale jej zasadnicza wartość pozostaje wyraźna. Daje czytelnikowi narzędzia do rozpoznawania, kiedy analiza opisuje świat, a kiedy rzeczywiście uzasadnia twierdzenie o tym, co w świecie coś powoduje. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Judea Pearl, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.